kącik między nami mamami. To piątkowa audycja wypełniona po brzegi dobrym humorem i optymistycznym patrzeniem na świat. Matki Polki zabiorą Was w rejs po kuchni i spiżarce. Przekażą ciekawostki nie tylko na temat dzieci. Jednym słowem, szmarc, mydło i powidło.
Szmarc, mydło i powidło.
Jesienne liście są niczym kwiaty na wiosnę. Mienią się milionami kolorów. Cieszą oko i radują serce. Skomielna zamieniła się w istny szał kolorów. Przyroda zachwyca nas i powoduje, że nasze nastroje się radują.
A więc z radosnego kącika między nami mamami witają się z wami
Beata.
Beata.
A przygrywał nam będzie Józek.
Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest. Za czym tak gnasz? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To co złe znieca i dwoi troi. Pokochaj goręcej i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie wzbraniaj się, bierz wszystko jak jest. Bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Cię nie powie, że pas. I odholuję, weź w garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź w garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź w garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć.
Czy zastanawialiście się kiedyś, czym jest umiar i czy umiar może być modny? Czy warto pozwalać sobie na leniuchowanie? Czy w poczuciu wygody i przytulności można zbudować filozofię życia? Sprawdźmy zatem, co dają nam drobne przyjemności.
Czym jest szczęście? To pytanie powraca jako temat traktatów filozoficznych, dzieł sztuki i badań naukowych. Zajmują się nim psychologowie, socjologowie i lekarze. Choć nie da się go zamknąć w jednej uniwersalnej definicji, wciąż pragniemy znaleźć prostą receptę, która pozwoli nam na odkrywanie sekretu szczęśliwego życia. Zamiast pytać, czym jest, sprawdźmy, gdzie możemy je znaleźć. Wyniki badań nie wskazują bezpośrednio, czym jest szczęście. Zamiast tego inspirują nas, by szukać go pod różnymi szerokościami geograficznymi. Co może być wspólnym mianownikiem dla tego subiektywnego uczucia?
Zapraszamy Was zatem na krótki rejs właśnie po szerokościach geograficznych szczęścia. Hygge to słowo klucz określające duńską filozofię życia. Najważniejszym jej aspektem jest poczucie komfortu, bezpieczeństwa, przytulności, które wpływa na osiągnięcie wewnętrznej równowagi. Hygge to przyjemność czerpania z najprostszych rzeczy w relacji z drugim człowiekiem i z przyrodą. Jak pisze jedna z pisarek, która przemierzyła kraj pytając Duńczyków o definicję tego pojęcia, hygge to przebłyski codzienności, które nas uszczęśliwiają. Na czym polega fenomen? Każdy ma je na wyciągnięcie ręki. Można bowiem odnaleźć je w czasie posiłku, spotkania z przyjaciółmi, w trakcie czytania książki na kanapie. Wyczuwamy je instynktownie. Wymaga od nas jedynie uważności i skoncentrowania uwagi na przeżywaniu danej chwili. To z jednej strony życzliwość i przyjazne podejście do drugiego człowieka, a z drugiej strony wyrozumiałość w stosunku do samego siebie. Gdy dni są coraz krótsze, a za oknem robi się coraz chłodniej, wykorzystaj hygge i zrelaksuj się.
Natomiast szwedzki sekret dobrego życia, lagom, to dosłownie umiar, w sam raz, tyle ile trzeba. Szwedzki sposób na szczęście opiera się na znalezieniu równowagi w każdym aspekcie życia. Styl lagom to wymagania i funkcjonalność, unikanie przepychu i przesady, dążenie do zrównoważonego rozwoju. Przyświeca mu pragnienie, by dbając o swój dobrostan, troszczyć się także o całą społeczność i środowisko. Mając czegoś w sam raz, Szwedzi zabiegają o to, by nie zabrakło tego dla innych. Lagom w praktyce to wygodne i funkcjonalne wnętrza, umiejętność znalezienia czasu dla rodziny i przyjaciół. Ekologiczne wybory, dzięki którym można cieszyć się z obcowania z naturą w czasie aktywności na świeżym powietrzu. Przetestuj szwedzki sposób na szczęście. Znajdź w nim swój sposób na równowagę i czerp z tego przyjemność.
Fika to brytyjska popołudniowa herbatka, jest znana na całym świecie. Fika to idealna propozycja dla tych, którzy nad herbatą przedkładają kawę. To przerwa w ciągu dnia przeznaczona na wypicie kawy i zjedzenie przekąsek w towarzystwie przyjaciół lub rodziny. Moment odpoczynku i spotkań towarzyskich. Tradycja fiki sięga czasów importu kawy do Szwecji, która dzisiaj jest jednym z największych jej konsumentów.
Odpoczywanie w norweskim stylu, czyli dosłownie leniuchowanie, ma dobroczynny wpływ na umysł i ciało. Norwegowie już dawno docenili jego walory i uczynili z niego sztukę. Choć powszechnie mówi się o jego zaletach, nie zawsze sobie na nie pozwalamy. Na przeszkodzie stoją nam wciąż wydłużające się listy zadań i poczucie, że w naszym życiu nie ma miejsca na bezproduktywność. Nawet odpoczynek wymaga od nas zaangażowania emocjonalnego i finansowego. Tymczasem leniuchowanie mamy na wyciągnięcie ręki. Nie musimy w tym celu angażować przestrzeni, wyjeżdżać do modnych kurortów czy delektować się wyjątkowymi smakołykami. Zrób to w norweskim stylu. Wystarczy wyciszyć telefon, wyłączyć telewizor i posłuchać swojego ciała. Każdy może pozwolić sobie na drzemkę, a chwilowa bezczynność umożliwia podjęcie zadań z nową energią. Leniuchowanie może być właśnie tym, czego potrzebujesz w czasie długich jesiennych i zimowych wieczorów.
Łatwo ulec pokusie, by zamknąć tak szerokie pojęcie jak szczęście w jednym modnym terminie. Sięgając zatem po inspiracje, które mogą uczynić nasze życie przyjemniejszym, warto pamiętać, że sekret dobrego życia każdy z nas odkrywa indywidualnie.
Patrzę na morze, szeroki kadr, przewietrza głowę mi. Myślę o ludziach, których mi brak. Na niebie szukam ich. Oddycham głęboko i czekam na świt. Tyle myśli mam w sobie, o nich, o tobie. Płyną falami, zmieniają mój stan. Może kiedyś się dowiem, znajdę odpowiedź, czym się stajemy, gdy jesteśmy już tam.
Lubię być sama zimą i tak. Nie bywa tutaj nikt. Jak falochrony stoję i trwam. Może przyjmę.
Choć teraz jest wieczór, mamy dla Was kilka fajnych elementów, co zrobić, by z pozoru kiepski początek dnia zakończył się pomyślnie. W takich momentach koniecznie jest poczucie humoru i uśmiech, który nie powinien opuszczać. Dlaczego to ważne i jak zadbać o odpowiednią dawkę uśmiechu? Co możecie w tym zakresie zrobić wspólnie całą rodziną? O tym więcej w naszym artykule.
Znasz te poranki, gdy budzik zadzwonił zbyt późno? W biegu szykujesz siebie i dzieci do wyjścia z domu? Już wiesz, że spóźnią się do szkoły, a ty nie dojedziesz na czas do pracy. Myślisz sobie, że tak rozpoczęty poranek nie będzie wróżył niczego dobrego. Ten dzień dopiero się zaczyna, a ty marzysz już o tym, by wieczorem położyć się na kanapie i odetchnąć przez chwilę przy ulubionym serialu czy książce. Na twarzy zamiast uśmiechu pojawia się grymas. I z takim grymasem przychodzi ci się zmierzyć z obowiązkami. Czy taki dzień możesz odczarować?
To, że śmiech jest ważny dla naszego zdrowia, wiemy nie od dzisiaj. Badania wykazują, że bez względu na to, czy śmiejemy się sami, czy słyszymy, gdy śmieją się inni, odczuwamy jego dobroczynne właściwości. Śmiech, poza tym, że bywa kojarzony z wygłupami, dowcipkami czy komizmem, spełnia również inne ważne funkcje, między innymi
uśmiech bywa bardzo motywujący w pracy i w szkole. Daje poczucie bezpieczeństwa i akceptacji zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Wzmacnia więzi, wpływa na nasze morale, łagodzi wszelkie spory. Pomaga przezwyciężyć lęk, dotlenia nasz organizm, w tym mózg, dzięki czemu poprawia się nasza koncentracja. Szybciej zapamiętujemy i przyswajamy informacje. Pomaga mózgowi w produkowaniu endorfin i hamowaniu wytwarzania kortyzonu, który odpowiada za stres i obniża naszą odporność. Uaktywnia wiele mięśni w naszym ciele. Poprawia i reguluje ciśnienie. Poprawia ogólnie samopoczucie.
A czy zastanawialiście się kiedyś, czym jest poczucie humoru? Jest to zdolność do dostrzegania rzeczy śmiesznych i zabawnych. To umiejętność abstrakcyjnego myślenia z równoczesnym kojarzeniem wielu faktów, które ma na celu wzbudzenie odbiorcy śmiechu. Jest sklarowane z inteligencją. Jolanta Tomczuk-Wasilewska w swojej książce Psychologia humoru wymienia elementy poczucia humoru, a są nimi?
Stopień rozumienia dowcipów, ekspresja humoru, umiejętność kreowania humoru, dostrzeganie bodźców humorystycznych, poszukiwanie źródeł komizmu, zdolność do zapamiętywania zabawnych treści, skłonność do sięgania po humor w roli mechanizmu obronnego.
Poczucie humoru jest bardzo osobnicze, dlatego warto pamiętać o tym, że w rodzinie każdy może śmiać się z czegoś innego. Nie dla każdego żart czy zabawa będą tak samo śmieszne. A czy zdarza się Wam w ciągu dnia mówić do swoich dzieci: nie śmiejcie się, trochę powagi, zachowujcie się poważnie?
Czasem trudno zachować spokój, gdy w sytuacji, która jest dla Ciebie ważna lub poważna, Twoje dziecko się wygłupia, dowcipkuje. Takie zachowania mogą wprowadzać w nerwowość czy trudną atmosferę. Zdarza się też czasem, że Twoje dziecko ma gorszy humor, nie jest mu do śmiechu, atmosfera w domu jest gęsta, za Tobą trudna rozmowa w pracy, a Twoje dziecko pokłóciło się z kolegą albo z ważnej klasówki dostało gorszą ocenę. Uff, przecież wiesz, że każdy może mieć gorsze momenty.
Charlie Chaplin mawiał, że dzień bez uśmiechu to dzień stracony i my zdecydowanie z nim się zgadzamy. Pamiętaj, że w swoich zachowaniach możesz odczarować nie jeden gorszy dzień. Zainicjowanie działań, dzięki którym na twarzach wszystkich domowników pojawia się uśmiech, pozwoli nie tylko zapomnieć o troskach i problemach, ale przede wszystkim stworzy też fajną i bezpieczną atmosferę. Co możemy zatem zrobić, aby uśmiech zagościł w naszych domach?
Wykorzystuj momenty spontanicznego uśmiechu. Bądź otwarty na wesołe historie, które dzieją się w domu również z Twoim udziałem. Śmiej się z siebie, tym samym pokażesz swoim dzieciom, że masz dystans do siebie i zdarzeń w Twoim udziałem. Zaplanuj wesołe, krótkie, jedno-dwuminutowe przerwy na śmiech, opowiadając domownikom dowcip, pokazując śmieszny filmik czy zdjęcie. Przygotuj razem z dziećmi ulubione przysmaki. Zaplanujcie popołudnie z grami planszowymi czy dobrą komedią.
Inspiruj domowników do codziennej dawki humoru. Doceniaj ich żarty i bądź otwarty na spontaniczność, na zabawy, na zabawne zdarzenia, a nade wszystko pokaż swoim dzieciom, że masz poczucie humoru i dystans do siebie. Stwarzaj w domu przestrzeń do żartowania. Gdy to możliwe, w końcu każdy ma prawo do słabszego dnia. Zwracaj uwagę na pogodny nastrój, własny, ale innych domowników również.
Pamiętaj, że uśmiech pomoże przezwyciężyć trudności i rozwiązać wiele wychowawczych problemów. Na zakończenie, uśmiechnij się.
Mamo, czy ukradłabyś mnie za coś, czego... ukarałabyś mnie za coś, czego nie zrobiłem? Pyta Jaś.
Oczywiście, że nie, odpowiada mama.
To ja nie zrobiłem pracy domowej, dostałem w szkole jedynkę, a w domu nie posprzątałem swojego pokoju.
Życzymy uśmiechu dla każdego.
Została jeszcze jedna chwila. Świat się dla nas nie zatrzyma. Próbuję szukać w sobie słów. Co się z nami stało? z góry widać świat. Nie zrozumie nas, nie zrozumie nas, nie zrozumie nas. Kto nie płakał, nie płakał, nie płakał, nie zrozumie nas, nie zrozumie nas, nie zrozumie nas. Kto nie płakał, nie płakał, nie płakał. Daj mi tylko jedną szansę, to jeszcze dzisiaj, zanim zasnę. Zobaczysz, uratuje nas. Zbuntuję się przeciwko światu, zapłacę każdą cenę za to. Nauczę się, jak cofać czas. Usiąść tu koło mnie ostatni raz. Nie zrozumie nas, nie zrozumie nas, nie zrozumie nas. Kto nie płakał, nie płakał, nie płakał, nie zrozumie.
Kącik między nami mamami zaprasza na kolejną odsłonę artykułu. Dzisiaj będzie o córeczce tatusia. Ile jest prawdy w powiedzeniu córeczka tatusia? Dlaczego ojciec jest tak kluczowy w życiu córki? Jaką ma rolę do odegrania? Czy dla dziewczynki ważne jest, jakim mężczyzną jest tata w relacji z mamą?
W książce Facet przyzwoity Iwan Jablonka pisze, że każdy ojciec może wychować swoją córkę na księżniczkę i na wojowniczkę. To ojciec zbroi córkę przeciwko wykorzystaniu przez płeć przeciwną i uczy, że nigdy nie powinna wątpić w siebie, że jest mądra, inteligentna, odważna, silna i godna podziwu. Taka dziewczynka, będąc kobietą, nie boi się świata. Potrafi stawiać czoło wyzwaniom i realizować swoje ambicje, również te zawodowe. Obecny w życiu córki ojciec pomaga jej w rozwinięciu niezależności i pewności siebie. Z drugiej strony ojciec, który ślepo jest zapatrzony w córkę, nie wymaga, nie dba o swoje granice, może przekazać jej przekonanie, że wszyscy powinni traktować ją jak księżniczkę. Ojciec buduje w oczach swojej córki krzywdzący obraz mężczyzny, pokazuje jej, że mężczyźni są pokorni i mają spełniać wszystkie zachcianki kobiet.
To, jak twoja córka będzie traktować siebie, co będzie o sobie myśleć, w dużej mierze zależy od Twojego stosunku do świata kobiet. Dlatego warto się zastanowić.
Jak traktujesz jej matkę i jak z nią rozmawiasz? Jak traktujesz inne kobiety? Czy mówisz o nich i do nich z szacunkiem czy lekceważeniem? Jak komentujesz różne wydarzenia związane ze światem kobiet, które są przedstawione w mediach? Czy rzucasz prześmieszne hasła, ironizując, czy z szacunkiem i godnością wspierasz ten świat?
Zastanawialiście się, czego ojciec może nauczyć córkę?
Asertywności, szczególnie wobec świata mężczyzn. Tego dziewczynka uczy się w relacji z ojcem. Jeśli uszanujesz zdanie córki, a ona będzie mogła je uargumentować, zostanie wysłuchana i potraktowana poważnie, to nabierze wiary w siebie. Nawet kiedy między wami dojdzie do konfliktu, to po twojej stronie jest doprowadzić sprawę do końca. Nie oddawaj tego w ręce matki. To w relacji z ojcem córka uczy się, jak radzić sobie z konfliktami z mężczyznami. Dziś tym mężczyzną jesteś ty, ojciec. Jutro będzie to jej chłopak, mąż czy szef.
Tatusiu, możesz nauczyć również swoją córeczkę niezależności i zaradności. Naucz córkę wykonywać tak zwane męskie czynności, na przykład skręcić szafkę, zatankować auto czy naprawić kran. Tym sposobem twoja córka ma przekonanie, że jej wartość nie zależy do tego, czy jest obok niej jakiś mężczyzna, czy nie.
A szacunku pytasz? Kiedy pytasz córkę o zdanie i naprawdę interesujesz się tym, co ma do powiedzenia, warto, aby twoja córka wiedziała, że ma prawo mieć własną opinię na dany temat i że jej zdanie jest ważne.
Mówienie nie. Tatusiu, uczysz tego swoją córkę, kiedy sam przyjmujesz jej nie bez oburzenia czy karania. Jeśli zaciekawisz się odmową swojej córki i ją uszanujesz, to otrzymuje ona od ciebie szczególny dar. Uczy się, co to znaczy dbać o swoje potrzeby i komunikować naruszenie swoich granic. Jeśli córka ma odwagę powiedzieć nie swojemu ojcu i zostanie to przyjęte, to będzie miała odwagę powiedzieć nie światu, aby o siebie zadbać.
Dużo mówi się, że to chłopiec powinien być odpowiedzialny, a trochę zapomina się o odpowiedzialności dziewczynek. Co ona oznacza? To branie życia we własne ręce, podejmowanie decyzji przemyślanych i racjonalnych, a nie pod wpływem emocji. Powszechny stereotyp mówi, że kobiety szybciej działają niż myślą, co jest oczywiście mocno deprawujące i krzywdzące. Dlatego jako ojciec nie pozwól, aby przełożył się on na życie twojej córki. Kiedy przyjdzie ona do ciebie z jakimś pomysłem, który według ciebie może jest mało racjonalny, to zamiast krytykować, podważać jego sensowność czy oceniać, postaraj się z ciekawością zapytać.
Ojciec jest pierwszym mężczyzną w życiu córki. To, na ile będzie akceptował jej kobiecość, styl ubierania się, będzie wpływało na jej sposób postrzegania siebie i wartości swojej kobiecości. To bardzo ważne, aby córka dzięki bezwarunkowej akceptacji ojca dobrze się czuła sama ze sobą i ze swoim ciałem. Tragicznie kończą się uwagi ze strony taty o nadmiarowych kilogramach u córki czy jej zbytniej szczupłości. Zwłaszcza, kiedy dziewczynki wchodzą w okres dojrzewania i ich ciało zmienia się, co jest dla niej trudne do przyjęcia. Właśnie wtedy najbardziej potrzebuje bezwarunkowej akceptacji ojca. Akceptacja kobiecości córki to pochwały i komplementy ze strony ojca. To docenianie córki za jej dbałość o wygląd i ubiór, za jej sukcesy i osiągnięcia. Ojciec, który z entuzjazmem wypowiada się o przymiotach córki, sprawia, że czuje się ona dla niego ważna i wartościowa. A w przyszłości będzie tak się czuła w relacji z mężczyzną, który ją pokocha.
Bycie dobrym ojcem to najważniejsze zadanie w życiu mężczyzny. A jaki powinien być dobry ojciec? Powinien być przyjacielem, czyli jest dostępny emocjonalnie i fizycznie dla córki, cieszy się z jej obecności, lubi z nią przebywać, sam dzieli się swoimi radościami i smutkami oraz uważnie słucha tego, co córka ma do powiedzenia. Jest doradcą i przewodnikiem. Córka może zwrócić się do swojego ojca o pomoc, ponieważ czuje się przy nim bezpiecznie. Wie, że tata jej nie skrytykuje, tylko pomoże i zatroszczy się o nią. Jest oparciem w trudnościach. Córka wie, że zawsze może przyjść do taty ze swoim problemem. Tata jest dyskretny i potrafi dochować tajemnicy. Jest towarzyszem, czyli jest obecny w życiu córki. Interesuje się tym, co się u niej dzieje. Chętnie spędza z nią czas.
Dla swojej córki jesteś przykładem mężczyzny. Powstaje więc pytanie, jaki ma wzór? Czy jesteś dla niej i jej matki ostoją bezpieczeństwa i komfortu? Pamiętaj, że to, jak traktujesz córkę i jej matkę, pokazuje jej, jak powinni traktować ją mężczyźni. To ojciec sprowadza córkę w męski świat, ucząc ją, jak budować zdrowe relacje z mężczyznami. To od ciebie zależy, czy twoja córka w przyszłości będzie szukała partnera podobnego do ciebie, czy też będzie on twoim przeciwieństwem. Dlatego bądź dla swojej córki takim mężczyzną, jakiego chcesz, aby ona wybrała jako dorosła kobieta. Z kącika między nami mamami pozdrawiamy wszystkich tatusiów.
Thank you.
kąciku między nami mamami zakończyło się męskie granie, a w kościele parafialnym w tym czasie zakończył się właśnie męski różaniec.
Różaniec jest potężną i skuteczną bronią przeciwko każdemu rodzajowi zła. Świadectwa osób odmawiających różaniec potwierdzają, że Maryja jest wierna danym obietnicom. Ludzie odmawiający różaniec zaświadczają, że ich sprawy, o które bezskutecznie starali się latami, zostają rozwiązane.
Święty Ludwik mówił, że słowa modlitwy Zdrowaś Mario są najpiękniejszymi gratulacjami, jakie Archanioł Gabriel złożył Marii. Te słowa wciąż sprawiają, że zmuszamy diabła do ucieczki. Są młotem, którego miażdżą.
Różaniec od początku stał się modlitwą, która została zaaprobowana, ale przede wszystkim umiłowana w Kościele. Widzimy to w życiu i historii świętych, a szczególnie założycieli zakonów czy zgromadzeń zakonnych, ale też w życiu prostych i zwyczajnych ludzi. Do odmawiania różańca nawoływała sama Maryja podczas wielu swoich objawień i dawała obietnicę, że kto będzie się modlił w taki sposób, będzie ocalony i ocali świat od nieszczęść spowodowanych przez grzech.
Święty Jan Maria Vianney mówił, że jedno Zdrowaś Mario wypowiedziane dobrze i z wiarą potrząsa całym piekłem. Warto pomyśleć, co się tam dzieje, gdy odmawiamy cały różaniec. Gdy modli się nim całe grono ludzi, czy też gdy modli się tymi słowami cały Kościół.
Pięknie to ujął również święty Franciszek z Asyżu. Gdy wymawiał Zdrowaś Maryjo, wtedy uśmiecha się do mnie całe niebo, cieszą się aniołowie, ziemia się weseli i drżą szatani. Jednym z ważnych momentów w historii świata czy Kościoła jest bitwa morska pod Lepanto w 1571 roku, która okazała się zwycięska. Jak wierzono dzięki mocy modlitwy różańcowej, intencją tej modlitwy była obrona chrześcijaństwa, a w tym Kościoła. Nie była wymierzona przeciwko człowiekowi, ale przeciwko temu, co zagraża człowieczeństwu, przeciwko wrogości zrodzonej przez grzech.
Modlitwa różańcowa jest więc nie tyle przesuwaniem paciorków, ale oddaniem się w obronę Najświętszej Marii Panny w momencie niebezpieczeństwa. Oddając się w opiekę Maryi, pozwalamy jej zanieść nas przed tron Boga. Modląc się bowiem na różańcu, przyzywamy jej wstawiennictwa i razem z nią wypowiadamy słowa modlitwy. Razem z nią uwielbiamy Boga.
Wypowiadając słowa modlitwy różańcowej i powtarzając cykliczne te same słowa, odpowiadamy też na słowa świętego Pawła, który zachęcał pierwsze wspólnoty chrześcijańskie do nieustannej modlitwy. Już w pierwszych wiekach ludzie odmawiali po kilkadziesiąt czy kilkaset razy tę samą modlitwę. Pustelnik Paweł Step, by nie pobudzić się w tym powtarzaniu, kładł na kolanach kamienie i po odmawianiu danej modlitwy zrzucał jeden z nich.
Różaniec potrzebuje i zaprasza nas do tego, żeby się zatrzymać, żeby zwolnić i pozwolić się poprowadzić Duchowi Bożemu, tak jak to zrobiła w swoim życiu Maryja. Zatem zapraszamy wszystkich na niedzielne czuwanie z różańcem o godzinie 17:30 podczas Różańca do granic, który odbędzie się w tym samym czasie w kaplicy na roli Wilkowej, w kaplicy Weronika na roli Hajostowej oraz naszym kościele parafialnym.
Nic nie może przecież wiecznie trwać, co ze solo trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać, za miłość też przyjdzie kiedyś. Nic nie może przecież wiecznie trwać, co ze solo trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać, za miłość też przyjdzie kiedyś. Nie może przecież wiecznie trwać, co ze swą los trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać, za miłość też przyjdzie kiedyś. Nic nie może przecież wiecznie trwać, co ze swą los trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać, za miłość też przyjdzie kiedyś.
Mamy dla was bajkę. Ta bajka to prawdziwa historia. Do siedzącego przy śniadaniu w szpitalnej stołówce Centrum Onkologii zamyślonego księdza podszedł mocno wychudzony chłopak w kraciastej piżamie ze swoim skromnym posiłkiem na tacy.
Można się do księdza dosiąść?
Jasne, przytaknął jakby nadal nieobecny facet w koloratce.
Ksiądz tutaj to do kogoś czy ze sobą?
Kontynuował pytanie chłopak. Ze sobą, ale to początek drogi, odpowiedział ksiądz, wyciągając się w rozmowę. Z lekarzem już wiemy, że jest, ale nie wiemy z jakiej grupy i w jakim stopniu rozwoju.
Ksiądz się nie martwi,
uśmiechnął się chłopak.
Niech ksiądz żyje najzwyczajniej, normalnie jak dotąd.
A czy teraz ja mogę ci zadać pytanie? Zwrócił się z badawczym wzrokiem ksiądz, który był pewien, że siedzący przed nim łysy młodzieniec, przypominający bardziej cień człowieka o niemal trupim wyglądzie skóry, musi być onkologicznym pacjentem dość długo.
Niech ksiądz pyta. Powiem jak na spowiedzi.
Roześmiał się chłopak. Ksiądz dosyć niepewno, jakby wiedział, że o pewne rzeczy nie wypada wypytywać, mimo wszystko zapytał przyciszonym głosem. Jesteś młody, bardzo młody i tak bardzo chory. Nie masz o to żalu? Żalu do Boga? Żalu do świata? Żalu do losu?
Proszę księdza, mam obecnie 21 lat i choruję na raka od 16 roku życia.
Zaczął opowiadać młodzieniec, jakby przygotowany na to pytanie.
I nic lepszego nie mogło mi się przytrafić. Jak miałem 14 lat, mój tata wyprowadził się do młodszej kobitki niż mama. Moje gimnazjum, szkoda gadać. Myślałem, że tak mało zgranej społeczności szkolnej nie ma na świecie. A ja? Wypieszczony jedynak. Spadochroniarz z podstawówki, taki typowy gnojek bez ambicji, bez chęci do nauki i bez chęci do pobożnego życia. Właściwie bez chęci do normalnego życia. Proszę mi wierzyć, księże, że mimo bierzmowania wcale mi też nie było z Panem Bogiem po drodze. I przyszła zmiana. Kiedy zachorowałem, rodzice umówili się, że będą mnie odwiedzać w klinice naprzemiennie, aby nawet się nie spotkać na szpitalnym korytarzu. Ale ekonomia wzięła górę i tata zaproponował, że skoro codziennie do mnie przyjeżdża, to może zabierać matkę po drodze. Po jednym z powrotów ode mnie tata, wysadzając mamę pod blokiem, zapytał, czy może wrócić. Wrócił i tak już zostało. Po roku urodził mi się braciszek, a lekarz zgodził się na przepustkę, abym został chrzestnym. Wiem, że nie zdążę założyć własnej rodziny, ale mam już dzieciaka jak swojego i do tego brata i mogę się cieszyć z jego rozwoju, śledzić jak rośnie i jakie robi postępy. I jestem przekonany, że jak mnie już nie będzie, to będzie komu jeździć na moje deskorolce, a rodzice na starość nie zostaną sami. A w gimnazjum z powodu mojej choroby najpierw zintegrowała się moja klasa, a wkrótce cała szkoła. Bal charytatywny jeden, drugi, rozgrywki sportowe, aukcje przedmiotów i autografów jakichś sławnych ludzi, którzy pewnie mnie nie znają. Mi już żadna kasa nic nie pomoże, a oni tak się rozkręcili, że chcą dalej wspólnie działać. Proszę księdza, zawsze chciałem mieć tatuaż na łydce, ale matka twierdziła, że to gadżet kryminalistów. I niech ksiądz spojrzy, jaka plecionka. Gdybym nie zachorował, mógłbym sobie ją z głowy wybić młotkiem. I chyba najważniejsze, uważam, że jestem ogromnym przywilejem wiedzieć, że miesiące, tygodnie i dni się kończą. I w pewnym momencie okazało się, że jestem taki uprzywilejowany, że już nic nie da się zrobić. Po pierwsze, swoje dni przestałem marnować na głupoty, na kłótnie, na uprzykrzanie życia innym. W miarę możliwości naprawiłem wyrządzone krzywdy i napisałem kilka listów do ludzi, których skrzywdziłem, w tym do mojej wychowawczyni. Po drugie, rozdysponowałem też swoje rzeczy i nagrałem komórką kilka godzin monologu z myślą o moim braciszku. Jestem też przygotowany na spotkanie z Bogiem, odnawiając życie sakramentalne i zaprzyjaźniając się z Matką Bożą przez codzienny różaniec, póki sił mi starczy. Proszę księdza, aż trudno w to wszystko uwierzyć, ale ten mój nowotwór przyniósł mi w życiu tyle dobra. Nie trzeba bać się śmierci. Trzeba bać się zmarnować swoje życie.
Michał zmarł niespełna 4 miesiące po tej rozmowie w święto Matki Bożej Różańcowej.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called. Yeah.
typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
zrobiło się nostalgicznie w kąciku między nami mamami. Nasza audycja niestety dobiega końca. Zapraszamy zatem do wspólnej modlitwy.
Ojcze Niebieski, dziękuję Ci z całego serca za każde dobro, które dziś otrzymałem i przepraszam za wszystko, czym Cię zasmuciłem. Kończąc ten dzień, proszę o błogosławieństwo na nadchodzącą noc i potrzebne łaski, aby dobrze przeżyć to wszystko, co mnie jutro spotka.
Zanim zakończymy, zapraszamy wszystkich do udziału w balu Wszystkich Świętych, który odbędzie się już w najbliższy poniedziałek o godzinie 15. Zapraszamy wszystkich do Skomielnej przed szkołę podstawową, gdzie następnie przejdziemy do kościoła, a później bal odbędzie się w salce parafialnej. Obowiązkowo dla wszystkich uczestników stroje Wszystkich Świętych. Zapraszamy. A byli z wami dzisiaj?
Beata.
A przygrywał nam dzisiaj Józef. Pozdrawiamy wszystkich i życzymy dobrego świętowania. Thank you.